Słuchasz Radio Rampa.
Studia Radio Rampa. Bardzo miło mi powitać. Naszym gościem jest Jakub Staniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jakub gościł u nas już z różnych okazji, ale dzisiaj zgodził się opowiedzieć o swojej pracy. Jakub pełni funkcję Operation Manager for the Talia McKinney Team w firmie Serhant. Firma ta jest bardzo popularną firmą, która zajmuje się, ja powiem bardzo ogólnie, bo zaraz przejdziemy do szczegółów, ale zajmujecie się oczywiście nieruchomościami i to tymi z najwyższej półki. Jak się okazuje, jednak nie tylko. Na Manhattanie, w Nowym Jorku. No, dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie, bo firma Serhant jest bardzo ciekawą, rozwijającą się i taką bardzo medialną firmą. Opowiedz trochę dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli o Serhant, czym się ta firma wyróżnia, no i dlaczego Ty tam pracujesz?
Przede wszystkim warto nadmienić, że firma Serhant jest dosyć nową firmą. Istnieje dopiero od 2 lat, akurat 15 września obchodziła swoje 2-lecie. Aczkolwiek mimo swojego młodego wieku, wątek, który zawsze też podkreślam jako prezes Stowarzyszenia Młodzieży, że młodzi ludzie mogą wiele, ale najwyraźniej młode firmy mogą wiele również. Mimo tego, że ta firma istnieje przez dopiero 2 lata, zaledwie 2 lata, jest najbardziej obserwowaną firmą nieruchomości w mediach społecznościowych na świecie. Wielka zasługa też oczywiście jej założyciela, Ryana Serhanta.
I powiedzmy o nim. Ryan Serhant to jest osobowość telewizyjna również i powiedziałabym, że być może, jeżeli Państwo go znacie, bo nie jesteście znawcami nieruchomości, to znacie go właśnie dlatego, że jest osobowością telewizyjną, między innymi programy show, powiedziałabym bardziej chyba nawet niż programy Million Dollar Listing, Telewizja Bravo i inne. Więc ja troszkę powiem to, co Państwo być może znacie, ale on jest wyjątkowym przedsiębiorcą.
Jest naprawdę wyjątkowym przedsiębiorcą. Myślę, że wiele osób zawdzięcza mu też zmianę rynku nieruchomości poprzez to, że połączył media z nieruchomościami. Myślę, że zanim on zaczął rzeczywiście być taką osobą medialną, nieruchomości były taką dziedziną, gdzie sprzedawało się budynki, sprzedawało się mieszkania w bardzo tradycyjny sposób, poprzez wstawianie reklamy w gazety, poprzez wywieszanie zdjęcia danego mieszkania w szybie swojego biura. I w ten sposób wyglądała transakcja nieruchomości. Aczkolwiek Ryan, będąc tą właśnie gwiazdą medialną, a może jego nazwisko lub imię jeszcze nie jest aż tak rozpoznawalne, chociaż ma 1,6 miliona obserwujących na Instagramie, także w Stanach Zjednoczonych znaną postacią jest, ale dla Polonii może jeszcze nie. Na pewno z twarzy jest rozpoznawalny w tych właśnie programach Million Dollar Listing New York on Bravo TV.
No i czy ty je oglądałeś, zanim tam zacząłeś pracować? I pamiętasz taki listing, który po prostu... Bo tak, w Nowym Jorku nie brakuje wyjątkowych budynków, to jesteśmy wszyscy tego świadomi. Tutaj są też najdroższe mieszkania na świecie, najbardziej wyjątkowe, najlepiej urządzone i to są dzieła sztuki czasem, bardziej niż miejsca do mieszkania. To
zgadza
jest
się.
Na pewno pewne. I w tym właśnie Million Dollar Listing takie te mieszkania były sprzedawane.
Rzeczywiście tak. Co ciekawe, nigdy nie oglądałem programu Million Dollar Listing. Nie widziałem nawet jednego odcinku, a prawdopodobnie powinienem, bo moja szefowa sama występowała w tym programie również. Aczkolwiek od wielu lat byłem, można powiedzieć, jego fanem, gdyż zaczął on prowadzić tak zwane vlogi na YouTube. W 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, wydał pierwszy swój jak gdyby taki wideoblog, gdzie pokazywał, jak to wygląda za kulisami życia właśnie agenta nieruchomości. To wzbiło jego popularność ogromnie na YouTube i też w mediach społecznościowych. No i dzięki temu też zmienił się rynek nieruchomości, bo zaczął on oprowadzać po tych domach, zaczął pokazywać, jak to wszystko wygląda za kulisami i też myślę troszeczkę dodał tego elementu człowieczeństwa do pracy agenta nieruchomości, że jednak praca taka może też być fajna, że sprzedaż nieruchomości nie jest zawsze żmudne, że można poznawać wielu ciekawych ludzi, pokazywać wiele ciekawych posesji, od tych naprawdę dziwnych, bo też zdarzają się i tacy klienci, i takie posesje, aż po tych naprawdę luksusowych, pięknych, opływających złotem.
I ostatnio Państwo mogliście słyszeć o firmie Serhant za sprawą najdroższego w tej chwili na rynku mieszkania, które jest do kupienia w mieście Nowy Jork. 250 milionów dolarów amerykańskich, to jest cena. Powiedzmy o tym na początku, bo być może to jest właśnie ta wiadomość, która ostatnio pojawiła się też i nasi słuchacze i odbiorcy są świadomi tego, to właśnie Serhant zajmuje się tym listingiem, nazwijmy to, tą ofertą. Mhm. Co to jest za mieszkanie, no i dlaczego jest takie drogie?
No rzeczywiście, 3 tygodnie temu wystawiliśmy na sprzedaż najdroższą nieruchomość, najdroższy apartament w Stanach Zjednoczonych z najwyższą salą balową na świecie. Jest to jedna z najwyższych rezydencji też na świecie, na 130 piętrze Central Park Tower, która jest nową wieżą budowaną tuż przy początku Central Park, stąd też jej nazwa.
130 piętro.
130 piętro, mieszkanie ma 3 piętra. Tak jak już wspomniałem, 2 piętra zajmuje sala balowa, prywatna sala balowa, też ogromna. Ma też najwyższy prywatny taras widokowy na kuli ziemskiej. Stąd też ta cena. Jest to, myślę, ogromna cena dla jakiejkolwiek nieruchomości. Często zadawane jest pytanie, kto za takie pieniądze kupiłby 3-piętrowe mieszkanie. Ale rzeczywiście są tacy, którzy na to mają pieniądze. Warto też wspomnieć o tym, że może cena to 250 milionów dolarów, ale sam koszt kupienia tego mieszkania będzie o wiele większy, gdyż w Nowym Jorku też są różnego rodzaju podatki związane ze sprzedażą nieruchomości powyżej danej ceny. Są podatki do stanu Nowego Jork, do miasta Nowego Jork, zatem rzeczywista jak gdyby teczka kasy, z którą klient musiałby przyjść przygotowany, jest znacznie większa niż 250 milionów i sięga granic nawet 280 milionów dolarów.
Powiedziałeś troszeczkę tak, ta cena prawdziwa będzie jeszcze wyższa. Ja mam pytanie, to jest w Billionaire Row.
Tak.
To jest najdroższa część Nowego Jorku. No i co za tym idzie, również pewnie i świata. Powiedz troszkę nam o tym Billionaire Row, czym on się charakteryzuje, jakie tam są te miejscówki.
Billionaire's Row jest pseudonimem 57 ulicy w Nowym Jorku i rzeczywiście gromadzi prawdopodobnie więcej milionerów i miliarderów na kuli ziemskiej niż jakiekolwiek inne miasto, jakakolwiek inna ulica na świecie. Zaczęła się od budynku 157, w którym też właśnie mamy listing, mój zespół, moja drużyna agentów nieruchomości ma swój listing.
Po ile?
45 milionów dolarów.
To już taka wydaje się dostępna cena.
Bardziej dostępna niż te 250.
45 na pewno łatwiej zapłacisz niż 250, choćby nie wiem co. Także,
rzeczywiście, tak. Tak.
Jakie to jest mieszkanie mniejsze?
To jest mieszkanie, które ma około 6000 square feet. Jest rzeczywiście mniejsze, aczkolwiek co ciekawe o tych mieszkaniach, im wyżej się jest w tych budynkach, czasami tym gorsze widoki, bo rzeczywiście niektóre rzeczy zaczynają już zanikać ze wzroku. Zaczyna się już kula ziemska troszeczkę zaginać.
Ja przyznam, że to było moje pytanie na temat tego 130 piętra. Czy to jest w ogóle uczucie takiego, że to jest naturalne mieszkać na takiej wysokości, prawda? Ale było takie, pamiętam, rozeznanie, kiedy zaczęły pojawiać się na Manhattanie te takie wieżowce bardzo wysokie. Czy ludzie dadzą radę mieszkać na takiej wysokości?
Myślę, że tak. Te nowsze budynki już są w ten sposób stabilizowane, że jednak nie jest za bardzo odczuwalny ruch budynku podczas bardzo wietrznych dni, aczkolwiek no, nie jest to dla wszystkich klientów. My też obsługujemy takich klientów, którzy mogliby takie mieszkanie kupić, aczkolwiek preferują mieszkania na niższych piętrach.
To jest też bardzo ciekawe. Tak. W związku z tym, ten Billionaire Row, tam jakie nazwiska?
No, nazwiska Dell, Bezos, Musk, nazwiska same te, które nam się kojarzą z najbogatszymi osobowościami na świecie.
I to jest też troszkę odpowiedź na pytanie, kto kupuje takie mieszkania, bo chyba tutaj przede wszystkim to pytanie sobie zadawaliśmy. Ja sobie nawet myślałam, kto by kupił takie mieszkanie za 250 milionów dolarów na Manhattanie, które jest tak medialnie ważne i od razu będzie podane na pewno, kto je kupił w momencie, jak już dojdzie do tej transakcji. Jacy to są ludzie? Powiedz, czy to są mieszkańcy rzeczywiście Nowego Jorku, czy to są najczęściej osoby, które tutaj potrzebują po prostu takiego mieszkania?
Są to, zależy, powiem szczerze, zależy od mieszkania. Często osoby takie inwestują w nieruchomości i kupują mieszkanie za 100 milionów dolarów, za 25 milionów dolarów, w różnych cenach, ale zazwyczaj w tych wyższych. I w sumie nawet nigdy w nich nie mieszkają. Kupują je po prostu jako inwestycje, gdyż wolą, żeby ta ich gotówka nie siedziała na koncie bankowym, a była zainwestowana w nieruchomości, gdzie ewentualnie może jeszcze być jakiś z tego zysk. Także zdarzają się mieszkania powyżej 40 milionów dolarów, gdzie mieszkanie było kupione parę lat temu właśnie za taką cenę i właściciel nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkał. Zatem wprawdzie zależy od klienta i zależy też od jego zapotrzebowania. Jeżeli chodzi o to, jaka to klientela, no jest to klientela, która albo jest bardzo, bardzo znana i bardzo, bardzo słynna z tego, że jest bogata, gdyż ostatnia podobna sprzedaż na Manhattanie to było za 238 milionów. Sprzedawał wtedy Jeff Bezos swoje mieszkanie w wieży Central Park South, naprzeciw
akurat sprzedał tego
budynku. I sprzedał.
I stał się najbogatszym człowiekiem świata właśnie wtedy.
No tak? Ja wiem, czy to z tego powodu, ale...
Żartuję oczywiście, ale czyli tak, ktoś tak. kupił.
Tak. Nie pamiętam dokładnie, kto to kupił. Na pewno w mediach prawdopodobnie można się doszukać, bo jednak media są dociekliwe i takie informacje by się pojawiły. Aczkolwiek, co ciekawe, często klientela w takich przedziałach nieruchomości bardzo, bardzo ceni swoją prywatność. Zatem starają się unikać tego, aby o nich pisano, starają się unikać tego, aby było głośno o tym, że taka sprzedaż została dokonana, no ale jednak w przypadku bardziej słynnych celebrytów typu Taylor Swift czy Leonardo DiCaprio trudno jednak uniknąć tej lupy medialnej.
Czy już bezpowrotnie zmienia się ten krajobraz Manhattanu i czy ty uważasz, że rzeczywiście budowanie tych coraz wyższych, takich bardzo wąskich wieżowców to jest to, co będzie tutaj się działo, czy tyle na razie?
Myślę, że ma to swoje ograniczenia, ma to swoje limity, gdyż też prawo miasta Nowy Jork i sama sprzedaż nieruchomości w Nowym Jorku jest dosyć unikatowa z uwagi na to, że tutaj bardzo zwraca się uwagę na tak zwane air rights, czyli prawa powietrzne. Nie można po prostu sobie postawić budynku. Wydawałoby się, że można kupić sobie posesję i postawić sobie budynek na tyle pięter, ile się chce, ale jednak tak nie jest, gdyż sama przestrzeń nad posesją jest też naszą własnością i zatem wiele wieżowców, które powstawały, musiały pierw wykupywać od swoich sąsiadów nieużyte prawa powietrzne, tak zwane. Bardzo dobrym przykładem tego jest wieża Trumpa na 5 Alei, gdyż jest ona tuż obok sklepu Tiffany's, który mieści się w bardzo malutkim, niziutkim budynku. Zatem Trump, żeby móc postawić wyższą wieżę niż te, które stoją obok niego, kupił prawa powietrzne nad sklepem Tiffany's. Sklep Tiffany's teraz nie może budować powyżej danego limitu, a te prawa powietrzne od nich kupione, jak gdyby dodane zostały do posesji Donalda Trumpa, zatem też mógł on wybudować wyższą dla siebie wieżę.
I to jest bardzo ciekawe.
Tak, niełatwa sprawa, gdyż w przypadku tych naprawdę wysokich, super wysokich budynków, no trzeba jednak się starać o te prawa powietrzne. Są to też bardzo drogie kontrakty. Zatem, żeby wybudować wieżowiec, który można sprzedawać za 250 milionów dolarów na 130 piętrze, jest to też niezwykłe dokonanie i architektoniczne, i negocjacyjne względem kontraktów pozostałych.
I to też stąd ta cena. To wszystko się właśnie na tą cenę składa, warto o tym powiedzieć.
Słuchasz Radio Rampa.
Jak trudno jest dostać się na takie stanowisko w takiej firmie, w jakiej ty jesteś? No i z czym się wiąże bycie właśnie w tym rynku nieruchomości akurat w mieście Nowy Jork? Powiedziałeś o takich sprawach jak te prawa choćby do przestrzeni powietrznej. Tutaj jest nie dość, że ciężki rynek nieruchomości, to wyobrażam sobie, że ciężko jest być też agentem czy brokerem. Ale jak to jest?
Agentów jest bardzo wiele w Nowym Jorku, ale na szczęście dziedzina nieruchomości jako kariera jest niezwykle otwartą dziedziną, w którą można bardzo łatwo wkroczyć. Nie trzeba nawet mieć skończonych studiów, wprawdzie. Wystarczy zrobić 75-godzinny kurs, zdać egzamin państwowy, czy raczej stanowy w przypadku tutaj Nowego Jorku, New Jersey i tak dalej, bo nie ma państwowego egzaminu, jest część pytań dotyczących państwowych nieruchomości. Aczkolwiek każdy może zdobyć swoją licencję agenta nieruchomości. Zatem dlatego też jest bardzo wielu agentów.
No dokładnie. I teraz tak, niektórzy sprzedają, a niektórzy nie. Jak się dostać do takiej firmy jak ty, Serhant? I wy nie tylko przecież zajmujecie się tymi, o których czytamy w mediach, nieruchomościami za 250 milionów dolarów. Zajmujecie się też normalnymi studiami, tak. Jedno-dwusypialniowymi mieszkaniami, tak?
Przede wszystkim trzeba mieć pasję i zamiłowanie do tego, aby pomagać innym ludziom. I ja w ten sposób się na to patrzę, że czy to przy kupnie, czy przy sprzedaży nieruchomości, naszym priorytetem, nie tylko prawnym, bo rzeczywiście też są prawne zobowiązania wobec tego, tak zwane fiduciary duties, że trzeba mieć najlepsze intencje wobec swoich klientów i interes naszego klienta jest też i naszym najwyższym interesem. W przypadku agentów, którzy patrzą się na to jako pomoc innym, jest to naprawdę dla nich pasja, zamiłowanie i robią to z tego powodu, bo chcą tym ludziom pomóc. A jednak negocjowanie z innymi brokerami nie jest zawsze łatwe. W przypadku osób chcących kupić nieruchomości, jednak agent, który zna się na tym, co mówi, umie negocjować, jest w stanie wynegocjować prawdopodobnie lepszą cenę, niż my mogliśmy by się nawet spodziewać jako klienci, że taką cenę dałoby się wynegocjować. No i dla osób sprzedających też zdobyć wyższą cenę niż taka, która mogłaby być przez sprzedawcę oczekiwana.
No to powiedz teraz, jak dostać takie listingi, czyli być w takiej firmie trzeba, tak? Po prostu u takiego brokera, który ma takie dostępy?
Myślę, że każda firma ma swoje uroki. Myślę, że też to, co my oferujemy jako agent, jest bardzo ważne dla klienta. Także, żeby dostać takie listingi, no jednak trzeba mieć trochę doświadczenia w tym, co się oferuje. Przede wszystkim trzeba oferować to, czego nie oferują inni, a firma Serhant wyróżnia się właśnie tym, że oferuje media exposure, czyli więcej osób będzie się na te listingi patrzyło niż na jakiejkolwiek innej sieci nieruchomości, gdyż rzeczywiście te listingi, które my wystawiamy w media społecznościowe, są bardzo popularne, no śledzi nas więcej osób na świecie niż jakąkolwiek inną firmę nieruchomości. Przede wszystkim też mamy bardzo szeroki dostęp do zasobów danych nam przez firmę typu tak zwany in-house studio team, gdzie mamy zespół 10 kamerzystów, którzy nagrywają różnego rodzaju content i filmiki do mediów społecznościowych. Te filmiki później trafiają do YouTube, na Instagram, na Facebook i myślę, że to też bardzo wpływa na to, że ta nowa firma, młoda firma takie listingi ma, bo jednak to podejście do sprzedaży nieruchomości zostało troszeczkę unowocześnione. Pokazano, że sprzedaż nieruchomości nie musi być taką nudną rzeczą, może też być przeinaczona w content, który jest przyjemny do oglądania i oglądanie tego, czy chcemy dom taki czy inny, nie musi być zanudzające. Nie trzeba przeglądać gazetę, można to po prostu obejrzeć i przez te wszystkie nieruchomości w ten sposób też przejść.
Jakubie, to powiedz mi jeszcze teraz na koniec, jak ty zdobyłeś swoją pracę, bo jesteś jednym z trzech Polaków, którzy pracują w Serhant?
Tak, jeżeli dobrze liczę, to tak, jestem jednym z trzech Polaków.
I jeżeli wszystko się zgadza, jeżeli jest was więcej, to zapraszamy, żeby się ujawniać. Natomiast pełnisz funkcję Operation Manager, pracujesz z Talią McKinney, która jest prawą ręką Ryana Serhanta.
Można tak powiedzieć, tak.
I to też się tak nie stało od teraz. Ty też masz już swoje doświadczenie, więc powiedz jeszcze tym, którzy też chcieliby podążyć taką karierą, jak? Jak się zdobywa taką pracę? Co trzeba zrobić? Co się na to wszystko składa?
Przede wszystkim moje początki zaczęły się w New Jersey, gdzie dalej mieszkam. Także pierw zdobyłem swoją licencję do sprzedaży nieruchomości na stan New Jersey. Zacząłem pracę w agencji Premier Homes, gdzie dalej mam swoją licencję w New Jersey, bo rzeczywiście każdy stan ma swoją licencję. Każdą licencję też można mieć w jednej agencji nieruchomości każdorazowo, a że Serhant nie ma też agencji w obecnej chwili zarejestrowanej w New Jersey, to jestem w stanie pracować jak gdyby dla dwóch firm jednocześnie. Tam zacząłem jako taki pomocnik administracyjny, można tak to powiedzieć. W trakcie, gdy zdobywałem jeszcze swoją licencję, kończyłem kurs, a w chwili, kiedy ten kurs skończyłem, zacząłem bardziej się angażować w nieruchomości. Zauważono ewentualny jakiś potencjał we mnie i wtedy akurat nasunęła się taka okazja, że potrzebowali kierownika tej agencji, tego biura. Zatem poprzez te umiejętności, jakie wtedy wykazałem na początku, właściciel tej firmy postanowił zrobić mnie operations manager of the whole brokerage, całej firmy. Zatem podlegało pode mnie 120 agentów nieruchomości. Zakres obowiązków też był bardzo szeroki, no bo jako kierownik firmy trzeba było robić wszystko od A do Z. Zaczynało się od uczenia agentów, w jaki sposób przeprowadzać negocjacje, w jaki sposób też rozmawiać z klientami, w jaki sposób, no wręcz wszystko, jak być agentem, bo często też spotykaliśmy się z nowymi agentami, którzy nie mieli doświadczenia na rynku. No i oczywiście też moje obowiązki, do moich obowiązków zaliczało się tworzenie materiałów promocyjnych, marketingowych, zarządzanie stroną internetową, w czym też miałem trochę doświadczenia wcześniej. Po czasie Zdobyłem bardzo dużo doświadczenia w zakresie tego, jak taka firma funkcjonuje, co jest ważne w nieruchomościach, w jaki sposób najlepiej negocjować na rzecz klienta. I zauważyłem, że właśnie Talia McKinney, moja szefowa, wystawiła ogłoszenie w mediach społecznościowych, co ciekawe, na Instagramie, że poszukuje kierownika dla swojego zespołu, że zaczyna taki zespół, poszukuje kierownika, poszukuje agenta nieruchomości i paru tam jeszcze innych osób. No i powiedziałam sobie, a kurczę, czemu nie? Złożyłem aplikację do niej, przeszedłem przez dwie rozmowy kwalifikacyjne, no i mimo, że aplikacja została złożona, że tak powiem, przez Instagram, taką pracę właśnie zdobyłem. Dlatego myślę, co chcę tutaj podkreślić, warto próbować. Warto próbować i warto też próbować na takie sposoby, na które człowiek by się nie spodziewał. Sama historia tego, jak Talia zaczęła pracować razem z Ryanem Serhantem, była dosyć ciekawa, bo przez 2 lata, miesiąc pisała do niego: Ryan, chciałabym dla ciebie pracować. I on przez te wiele miesięcy jej odmawiał. Powiedział: nie, w tej chwili ja nie poszukuję nowych agentów, w tej chwili nie jestem zainteresowany współpracą. Aż w końcu poprzez to, że po prostu tyle razy do niego pisała, była nieugięta w tym, że chciała dla niego pracować, zgodził się na to, powiedział: słuchaj, teraz jest na to czas, zapraszam do mojej agencji. I już z Ryanem jest od prawie 10 lat. To jest też właśnie bardzo ważne, że w dziedzinie nieruchomości trzeba być właśnie nieugiętym. Trzeba pamiętać o tym, że nie pracujemy tylko dla siebie, pracujemy dla tych klientów, których reprezentujemy. I w firmie Serhant mamy takie 3 powiedzenia, takie 3 slogany. Be relentless, disrupt for good and create for tomorrow. Także to też jest taka fajna ciekawostka o tej firmie, która, myślę, odróżnia ją od wielu innych.
Odróżnia, myślę, że tak, więc na koniec teraz jeszcze powiedz tylko o Ryan Serhant. Poznałeś go? Jak się z nim pracuje?
Tak, poznałem Ryana. Zresztą prawie widzimy się na co dzień. Jest on prezesem firmy, zatem on osobiście nie pracuje z klientami bezpośrednio, tak jak może pracował kiedyś, ale mówię to, bo chciałbym podkreślić, że jest on osobą niezwykle otwartą. Jest on osobą, która z każdym może rozmawiać na jakikolwiek temat. Podziwiam go za to, że jest niezwykle dobry w networkingu. Mieliśmy otwarcie naszego biura w Hamptons na Long Island i po prostu skakał od grupy do grupy. Tematem się wkręcał, jak gdyby był tam od początku. Jest on niezwykle medialną, niezwykle otwartą osobą i myślę, że też od takich osób warto brać przykład. Żeby być człowiekiem otwartym, żeby nie bać się jak gdyby nowych rzeczy i no, być takim pionerem, czy to w nieruchomościach, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Także jest on, krótka odpowiedź, bardzo fajną osobą, fajnie się z nim współpracuje, tak, poznałem go wiele razy.
Gratulacje, Jakubie. Będziemy oczywiście śledzić ten rynek nieruchomości razem z tobą teraz. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję, no i powodzenia.
Bardzo dziękuję, pani redaktor.
Słuchasz Radio Rampa.